Eucharystyczna duchowość, albo Eucharystia i dojrzewanie nasze do męskości. Taki temat teraz. Pierwsza taka rzecz, żeby coś zrozumieć, to trzeba wiedzieć, skąd się to wzięło. Zauważyliście nieraz, nie? Niektóre sprawy oceniamy, dopiero zaczynamy je rozumieć, kiedy widzimy, skąd te sprawy albo ten człowiek, jaką on ma przeszłość. I teraz, żeby zrozumieć, czym jest Eucharystia, to teraz coś, co trwało kilka tysięcy lat, ja wam to powiem w 5 minut. Otóż Pan Bóg ustanowił w Starym Testamencie ofiary ze zwierząt. Bardzo szczegółowo było określone w kilku księgach, ale naprawdę z wielkimi szczegółami, jak ma być złożona ofiara ze zwierzęcia. Jaki to ma być baranek, jak go trzeba zarżnąć, jaki to ma być ołtarz, jak ma być skropione tą jego krwią ten ołtarz, jak ta ofiara ma być złożona i jaką ona ma skuteczność w oczyszczaniu tej rodziny z grzechu. Teraz pojawiają się prorocy, Jeremiasz, Izajasz, tam inni, w których to księgach tych prorockich pojawia się coś takiego. Zbrzydły mi wasze ofiary. Nienawidzę ich, mówi Bóg. Ale przecież sam je ustanawiał. Nienawidzę waszych ofiar. Ale jest od razu dlaczego? Dlatego, że owocem tych składanych ofiar ze zwierząt i to patrzenie jak ten jednoroczny i to miał być najzdrowszy baranek, nie ze skazą, taki, który i tak by zdech, tylko taki, który by długo i pięknie żył i był zdrowy, piękny i cudowny, jednoroczny, no taka owieczuńka taka piękna, nie? Że ludzie patrząc, jak podrzyna się mu gardło i to krew psika na ten ołtarz i Bóg tę ofiarę przyjmuje, miało im rozedrzeć serce i powiedzieć, już nie chcemy grzeszyć. Czyli, że ta ofiara z tego baranka miała zmieniać życie tych ludzi. A co się zrobiło? Że oni składali sobie ofiarę, no to wszystko jest zrobione, idziemy grzeszyć dalej. Czyli zamysł Pana Boga niejako został przez ludzi zmarnowany. I u proroka Izajasza i u kilku innych jest coś takiego. Zbrzydły mi wasze ofiary, bo wy je składacie, ale wasze życie nie ma z tym nic wspólnego. I u proroków jest tak. Przyjdzie czas, kiedy ofiary ze zwierząt będą zlikwidowane. Zostanie zastąpiona te ofiary ze zwierząt zostaną zastąpione przez inną ofiarę. Nie będzie to zwierzę. I dają prorocy taki niezbyt jeszcze precyzyjny opis tego kogoś, i to będzie człowiek, i to będzie ten, który będzie umiłowany przez Boga, i to będzie umiłowany sługa Jahwe. Też są takie cztery pieśni sługi Jahwe w księdze Izajasza, gdzie jest mowa, że on właśnie, my to czytamy w Wielki Piątek, że on wziął na siebie grzechy wielu, oręduje za przestępcami, ale gdy złoży tą ofiarę, to swoje dni przedłuży i tak dalej i da życie wielu tym ludziom, za których złoży ofiarę. Wobec tego sam Pan Bóg, widząc nieskuteczność ofiar ze zwierząt, mówi, to są obrzydliwe te ofiary już teraz, bo one tylko, to jest rytuał pewien, straszny zresztą rytuał, to jest pewien rytuał, który nijak nie wpływa na wasze życie. A nawet więcej, wy myślicie, że jeśli złożycie baranka, to już możecie grzeszyć, cudzołożyć, zdradzać, kraść, oszukiwać. To są księgi prorockie, o tym mówią. Złożyliśmy ofiarkę, super, możemy iść dalej, oszukiwać w sklepie. I teraz tak, przychodzi Jezus i wypełnia, sam On mówi, że wypełnia to coś, te wszystkie proroctwa, czyli składa z siebie w ofierze. I tak naprawdę msza święta jest właśnie ponowieniem Jego ofiary na krzyżu. Teraz pytanie, które my sobie zadajemy, jest takie. Czy nasze chodzenie na msze zmienia nasze życie? Bo jeśli nie zmienia, to wróciliśmy do Starego Testamentu. Złożyliśmy ofiarę, daliśmy na tacę, byliśmy na mszy, nawet się nie spóźniliśmy, śpiewaliśmy Alleluja, ale jak to się ma do mojego życia? Nic, w ogóle. No i z boku patrząc, ci, którzy krytykują Kościół, to mówią tak. Kościół to są rytuały, na przykład Eucharystia, ale nijak to się nie ma do życia chrześcijan. Podobno Gandhi coś takiego powiedział, że dlaczego nie jest chrześcijaninem. On mówi, chrześcijaństwo to jest najpiękniejsza religia, ale, no i wziął kamień, trzasnął o drugi, rozłupał, z rzeki go wyciągnął. I mówi tak, chrześcijanie to są tak jak te kamienie w wodzie. Są w najpiękniejszej wodzie, najczystszej, w strumieniu, ale jak się to rozłupie, to w środku to jest suche. Bo to nie przenika do środka. Bo to, że oni uczestniczą w rytuałach, w jakiejś mszy świętej uczestniczą, to nie wchodzi do nich do środka, nie zmienia ich życia. I teraz my, właśnie dlatego my pytamy teraz, jak to zrobić? Jak to zrobić, żeby msza święta wpływała na moje życie? Bo my możemy rozumieć mszę świętą, my możemy przeżywać, my możemy być otwarci na to, co się tam dzieje. Ale chodzi też o to, żeby nie było tak, że ofiara jest złożona, ale ja idę dalej grzeszyć i to nie wpływa w ogóle na mnie. I teraz, bo ktoś mnie tu zapytał, ile lat powstawały te książki. To właśnie ta część o Eucharystii, to myślę, że sobie pewne notatki robiłem przez jakieś 8 lat. Bo tak się przyglądam mszy świętej, w której my codziennie właściwie uczestniczymy, albo bardzo często. Tak się sam siebie pytałem, czy chodzenie na mszę jakoś ma związek z tym, że jestem mężczyzną, księdzem, człowiekiem. Czy tylko składam te rytuały? Czy tylko uczestniczę w tych rytuałach? I pomyślałem sobie, że Jezus w Eucharystii nas mężczyzn uczy kilku rzeczy, które tak podzieliłem na takie etapy, coś jest wcześniej, coś jest później. Tak jakby Jezus nas zapraszał do pewnej drogi, na której to drodze nas pewnych rzeczy uczy. I te etapy tak właśnie nazwałem i teraz o tym wam jakoś tak spróbuję powiedzieć. Najpierw, pierwszy etap to jest to, że nazwałem go integracja, czyli zjednoczenie. I śpiewamy w pieśni tak, że z wielu ziaren pszenicznych się rodzi ten chleb. Jakbyśmy tak wzięli teraz hostię z zakrystii i byśmy wzięli pod lupę, pod mikroskop, to by się okazało, że w tej hostii są cząsteczki ziaren z różnych kłosów, a może nawet z różnych pól. Ale to one tak zostały skonstruowane, zrobione, że stworzył jedną białą hostię. Czyli do czego zmierzam? Że nasza dojrzałość ma być coraz większą integracją naszego wnętrza, naszej osobowości. Co znaczy integracja osobowości? Nasze uczucia, nasze wybory, pamięć, wola, emocje, myśli, decyzje. To są jak takich 15 statków jakiejś floty i chodzi o to, żeby one płynęły w jedną stronę. Człowiek zdezintegrowany to tak, co innego myśli, co innego robi, co innego postanawia, jest rozbity, czyli wszystko, co innego, tak ja to rozumiem, a robi coś innego, nie? Co innego odczuwa, to jest, można powiedzieć, doskonały przykład dezintegracji, to jest wtedy, jak małżonek zakochuje się w kimś trzecim, nie? To tak, on wie, że tu ma rodzinę, wie, że, ale po prostu wszystkie uczucia płyną do niej, nie? Do tej drugiej. I teraz, Boże, jestem rozwalony zupełnie, nie? Myślę, wiem, decyduję, wszystko wiem, a jednak tęsknię za tą drugą. I to jest dezintegracja. Natomiast w odniesieniu do Boga, to właśnie widać w życiu świętych, że ich bycie na modlitwie, bycie na mszy świętej bardzo ich wewnętrznie jednoczyło. Że wszystkie myśli, wszystkie odczucia, wszystkie pragnienia szły gdzieś tam w kierunku Pana Boga. I teraz, co nam daje integrację? Jak na przykład byśmy tutaj dwoje dzieci sprowadzili, jedno będzie się bawiło i drugie. I będziemy widzieć po jednym dziecku, że jest rozbite, że patrzy, coś tam, lata, gdzieś tu. A drugie będzie się spokojnie bawiło i będzie się koncentrowało na jednej zabawce. Od czego to zależy? Zależy to od doświadczenia miłości. Że człowiek doświadczający miłości, to ta miłość go wokół siebie integruje. Chyba to rozumiemy też, nie? Że nasze rozbicia wewnętrzne są spowodowane brakiem doświadczenia miłości. I teraz zobaczcie, że Jezus w Eucharystii nam daje miłość. I mówi, zobacz, jak to byś cały czas był wpatrzony we mnie, to wpatrzenie we mnie będzie ci dawało wewnętrzną integrację. Doświadczenie miłości Bożej to jest doświadczenie, które najbardziej nas wewnętrznie scala. Najbardziej nas scala. Mogą nam pomóc jakieś psychoterapie, mogą nam pomóc ważne rozmowy z ludźmi, może nam pomóc na przykład, ciekawą taką rzecz jest, że zintegrowany człowiek to jest człowiek, który ma jakieś pasje. Bo on po prostu, sam to wiem po sobie, jak byłem nastolatkiem, to wywoływałem zdjęcia. I mama mówi, słuchaj, ja tak patrzę na ciebie, ty jak się zamykasz w tej łazience o godzinie 20 i wszystkich wyganiasz, żeby już się wcześniej wszyscy wykąpali, a my mieliśmy łazienkę bez okna, bo tam to było jedyne miejsce, gdzie mogłem zdjęcia wywoływać, to słuchajcie, ja się tak integrowałem, bo to była dla mnie taka pasja, że jak się o tej 20 zamykałem w łazience i te zdjęcia wywoływałem, to oni pukali do mnie na drugi dzień rano, że chcą iść siku, bo już... Ja nie wiedziałem, kiedy ta noc minęła. Ja na te zdjęcia powieszone na tych sznurkach, nie, się suszą i przez całą noc skupiony, wali mi serce, bo tak się wyłania ten obraz z tych zdjęć, nie? Integruje nas jakaś pasja, integruje nas to, co nas interesuje, co nas po prostu... Nie? A najgłębszą naszą pasją jest miłość. No i dlatego doświadczenie miłości Bożej jest tym, co nas najbardziej integruje. Jeśli ktoś czuje się wewnętrznie rozbity, niech prosi o doświadczenie miłości. A jakoś tam wszyscy jesteśmy wewnętrznie rozbici. Dlatego też myślę, że tak bardzo Jezus akcentował to, żebyśmy my nawzajem sobie dawali miłość braterską. Bo ja cię nie wyleczę z twojego rozbicia, ale jeśli ja ci okażę miłość braterską, to się okaże, że ty już jesteś prawie zdrowy. Bo to, co otrzymałeś, jest właśnie tym, co cię integruje. No, także sobie tak myślę, jeśli na przykład zauważamy w swoim życiu, że jesteśmy zdezintegrowani, że nam coś ucieka w lewo, w prawo, tu, nasze wnętrze rozbite, to trzeba szukać jakiegoś silnego doświadczenia. Doświadczenia miłości Bożej. Żeby dojrzewając do męskości, być osobą zintegrowaną. Wczoraj tam mówiliśmy sobie, że jakiś tu był dzisiaj też żart, nie? Że coś tam, że nieważne, że ktoś to dzisiaj powiedział, że nieważne, żeby była ładna żona, ale ważne, żeby kochanka była ładna. To jeśli ktoś tak ma zamiar żyć, że mieć żonę, która nie musi być ładna, ale ma kochankę, która ma być ładna, no to jest dezintegracja. Bo będzie musiał kłamać, oszukiwać, wszystko. I będzie chodził potem jeszcze do kościoła i będzie patrzył, Boże, gdzie ja w ogóle jestem, nie? Gdzie ja jestem? Jestem przy tej czy przy tej wreszcie? A może ani przy tej, ani przy tej? No to jest tak, jakbyśmy właśnie arbuza na pół podzielili, jedną część wywieźli tam, a drugą tam. I teraz, gdzie jest ten arbuz? Gdzie jest arbuz? No nie ma go ani tu, ani tam właściwie. Właśnie to jest, dlatego nerki mamy dwie, ale serce mamy jedno. Dlatego jest potrzebna integracja. Właśnie. Wszelkie podziały serca, to one są dezintegracją. I teraz tak. Co jeszcze Jezus w Eucharystii nas uczy na samym początku? Nazwałem to wewnątrzsterownością. Wewnątrzsterownością, czyli że Jezus mówi tak: ja swojego, nikt mi mojego życia nie zabiera, tylko ja go od siebie daję. Nikt mi życia nie zabiera, ale ja sam od siebie go daję. I teraz tak, z mojego podwórka. Siedzą księża na plebanii. Ktoś dzwoni, bo potrzebuje bardzo pilnej rozmowy w sprawie bardzo egzystencjalnej. I ktoś mówi tak: o, ten mi przyszedł znowu zabierać czas. To jeśli ja mam mieć poczucie, że moja żona zabiera mi czas, moje dzieci zabierają mi mój czas, to będę nieszczęśliwy. A jeśli przekieruję się i powiem tak jak Jezus: nikt mi czasu nie zabiera, nikt mi życia nie zabiera, tylko ja sam od siebie je daję, to jestem mężem szczęśliwym. Jestem księdzem szczęśliwym. Jestem ojcem szczęśliwym. No, to dzisiaj jest niedziela. Ja na przykład nie mam zajęć na kulu, nie? Ja zadzwoniłby do mnie kolega i ja mu powiedział tak: słuchaj, tutaj 20 takich przyjechało wariatów i oni mi czas zabierają. Jestem nieszczęśliwy po prostu, nie? A jak ja się przestawię i powiem tak: ja tu przyjechałem, żeby dać im swój czas i to, co ja robię, po prostu ja to daję, to w porządku, może być. Bo ja lubię dawać swój czas komuś. Już. Natomiast są tacy, nie? Wiecznie nieszczęśliwi, bo czują, że ciągle ktoś ich z czegoś okrada. Więc Jezus bardzo dobrze, że nam to powiedział, że tak naprawdę dając nam siebie, On nie czuje się okradziony. Jezus nie czuje się napadnięty, zdradzony, tylko tak naprawdę On wszystko daje. Daje. I Eucharystię daje. To jest dar, A nie to, że my mu zabieramy jego ciało. To nie jest tak. I teraz dobrze, mamy już ten chleb. Najpierw ten chleb jest w woreczkach, w takich woreczkach, w zakrystii, w szafce. Chleb, który się składa z tych wielu ziaren. Teraz my go przynosimy na ołtarz. My go przynosimy na ołtarz. I teraz o co my prosimy najpierw na ołtarzu? Jest wyciągnięcie ręki nad tym chlebem i jest proszenie, żeby Duch Święty uświęcił te dary, aby się stały ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. I ten etap bym nazwał uświęceniem. Czyli bardzo ważne jest to, że chleb, zanim zostanie rozdany i spożyty, ma być chlebem uświęconym, przemienionym. Teraz my się tu na przykład spotykamy po to, żebyś ty, tak jak w piątek przyjechałeś, żebyś ty w niedzielę, dzisiaj o 14, wyjechał stąd w pewnym stopniu przemieniony, uświęcony. O to tutaj chodzi. Ty wchodząc na Eucharystię dzisiaj, po godzinie masz wyjść i być troszeczkę uświęcony. Ty chwytając za różaniec, masz kończyć piątą tajemnicę inny niż go zaczynałeś. I my wierzymy, że poprzez naszą modlitwę, poprzez nasze otwarcie się na Boga, poprzez nasze śpiewy, poprzez słuchanie konferencji, że my będziemy się uświęcać. Bo jeśli my mamy być tylko tym chlebem zwykłym i się rozdać później ludziom, to nie wystarczy. To nie wystarczy. I naprawdę tak zauważam, że wstępuje kleryk na pierwszy rok do seminarium. I on tak, wstępuje na pierwszy rok i ja bym już ewangelizował, nie? Tutaj, ja chcę Jezusa głosić, nie? A przełożony mówi tak, człowieku, ty masz 6 lat na uświęcenie siebie, zanim pójdziesz ewangelizować. Ty siedzi się módl najpierw, przecież ty Ojcze Nasz nie umiesz. Mówi, o co, ja nie umiem Ojcze Nasz, mnie tu ewangelizować z tego, nie? I teraz tak, on ma się uświęcać teraz, a nie ewangelizować. Ma siedzieć, modlić się, czytać Pismo Święte, poznawać, medytować, poznawać siebie, swoje własne słabości, poznawać Boga, a nie ewangelizować. I teraz tak, jest 5. rok w seminarium, on już ma teraz przyjąć święcenia kapłańskie na 6. roku, ma iść ewangelizować i już teraz mu się nie chce.
Dlatego, że nie ewangelizował.
Może. O nie, nie wiem czy dlatego.
Ja sobie to tylko przyznam akurat, bo właśnie się pozwolę sobie nie zgodzić, się nie zgodzić.
Ale dlatego, że nie ewangelizował?
Dlatego, że nie ewangelizował tak z kilku.
To ja to powiem wszystkim rektorom w seminarium, żeby chłopaków na pierwszym roku wysłali na ewangelizację. Ja myślę, że można to pogodzić. Znaczy my chyba nie jesteśmy teraz na przeciwległych biegunach, tylko myślę, że można chłopaków wysłać na wakacje na ewangelizację, ale jednak tych parę miesięcy niech siedzą i się modlą. Że formacja nie może polegać na jeżdżeniu i ewangelizowaniu. Tylko on musi się przygotować najpierw do ewangelizacji, nie? Ale jestem zdania, że niech jedzie na miesiąc, na lipiec, niech jedzie i ewangelizuje. Ale jednak od października do czerwca niech się uczy i niech się modli. I niech się uświęca. Bo jak się za wcześnie rozda, no to ludzie powiedzą tak, sympatyczny ten Jezusek. Tak nieraz mówią o klerykach. Nie, taki Jezusek, no ale dojrzałości żadnej w nim nie ma. On tam huczy, krzyczy, ale macha rękami, ale nie. Nic z tego nie ma, nie? Natomiast dojrzały Jan Paweł II, ślina mu ciekła z ust, ręce się trzęsły, on się pojawiał tylko, nawet jeszcze niewiele mówił i ludzie się nawracali. Nie? To jest cud. Tego uświęcenia człowieka, który potem już niewiele musi robić, nie musi tak robić. Tylko pojawia się, ludzie patrzą i mówią, Boże, ja chcę zmienić moje życie. Nie? Także robimy tutaj coś bardzo ważnego. Zanim wrócicie do swoich zajęć, zanim młody ksiądz pójdzie ewangelizować, to jest to, że kładziemy na ten chleb ręce i mówimy, Boże, uświęć ten chleb, żeby nie był chlebem zwykłym, tylko żeby się stał ciałem Pańskim, który potem jak będzie rozdany, żeby dawał życie ludziom. Właśnie ja często to słyszałem w seminarium, że jeśli ja mam się rozdawać ludziom, a nie być świętym, to ja właśnie będę tylko mężczyzną, który się rozda ludziom. A ja mam być świętym mężczyzną, świętym księdzem, bo wtedy jeśli ja jako święty mężczyzna rozdam się mojej żonie, moim dzieciom, to one nie tylko będą miały ojca, ale jeszcze będą miały to coś, tego ducha, który ojciec daje. Nie będą tylko miały faceta w domu, który wyprówa swoje flaki, żeby po prostu one miały co jeść. Ale jeszcze powiedzą tak, a ja pamiętam, jak mój tato się modlił. Mój tato już nie żyje, ja pamiętam, jak klęczał. To klęczenie mojego taty zmienia moje życie do dzisiaj. A nie to, że wyprówał swoje flaki w fabryce. Także uświęcenie. Tak jak się teraz modliliśmy do Ducha Świętego, to jest właśnie ta... To jest tak, jakbyśmy wyciągali ręce nad chlebem, nie? Jak my teraz wzywamy Ducha Świętego, żeby nas przemieniał, uświęcał, zanim my stąd wyjdziemy, to tak jakbyśmy kładli ręce nad chlebem, którym to chlebem jest nasza własna natura męska. Zesłanie Ducha Świętego na zwykłych mężczyzn, apostołów i potem oni się poszli rozdać. To właśnie jest to, że Duch Święty ich przemienił w ciągu jakby kilku minut i oni potem poszli się rozdać. Czyli jest jakaś kolejność. Najpierw zesłanie Ducha, a potem rozdanie się. O tym mówimy, o uświęceniu. Teraz bardzo ważny moment. Zanim się jeszcze ta hostia już przemieniona w ciało Pańskie rozda, zauważcie, że kapłan hostię przełamuje na pół. Jest takie przełamanie tej hostii. Jest taki teolog wielki, Hans Urs von Balthasar, i on odprawiał mszę świętą, podobno zbliżał do mikrofonu tą hostię, którą przełamywał, żeby trzask był słyszany w głośnikach. Etapem jakimś dojrzewania to jest to przełamywanie się woli. Tak jak Jezus mówi, oddal ode mnie ten kielich, bo ja bym chciał tak, ale widzę, że Ty chcesz inaczej. To ja przełamuję swoją wolę i chcę, decyduję tak, jak Ty byś wolał. I myślę, że małżonkowie dzisiaj tutaj obecni mogliby potwierdzić, że w życiu rodzinnym to trzask jest kilka razy dziennie. Bo by się chciało obejrzeć coś, a trzeba robić to. By się chciało pospać dłużej, a trzeba zrobić trzask i jednak wstać wcześniej, ponieważ coś. Nie? Ale tak jest w życiu każdego, kto dojrzewa, kto jest za coś odpowiedzialny. Bym pospał dłużej, bym sobie kupił to, bym chciał to, ale ponieważ już dojrzewam, mam wokół siebie żonę, dzieci, tych, za których jestem odpowiedzialny, to jest tak, trzask. Poświęcam swoją wolę. Ty chcesz inaczej. I ja łamię swoją wolę dla Twojej woli. No niestety, dzieci tak nie potrafią, nie? Dzieci tupią nóżkami. Mama mówi, nie możesz tak. Ale ja tak chcę. I potem te dzieci mają 50 lat. I też... Ja tak chcę. I nie potrafią się przełamać. I myślę, że Jezus to pokazuje, że sam się przełamywał. I to wiele razy. Ta modlitwa w Ogrójcu została zapisana, ale myślę, że wiele jego modlitw, wiele jego takich wewnętrznych przełamań, tego trzasku, nie zostało to zapisane, ale to widać. Jak on może by tak, ale jednak po modlitwie całonocnej z Ojcem tak nie będzie. Zrobię tak, jak Ty chcesz. Ja może bym chciał tak. Także przełamanie. Tych przełamań bardzo dużo i to jest chyba strasznie trudna sprawa. Jednak Jezus w Eucharystii, żeby móc nas przemieniać poprzez Eucharystię, to myślę, że dobrze jest czasami usłyszeć ten trzask na mszy świętej. Jeszcze przed rozdaniem. Że to jest jakaś taka... No, tak jakby... Ja bym chciał tak, pewne moje plany są takie, ale tak w modlitwie, patrząc na moją rodzinę, na moje obowiązki, widzę, że jednak nie mogę. Że w tym roku nie pojedziemy na wakacje. Bo wzięliśmy kredyt na to. Ja potrzebuję odpocząć, ale na wakacje nie pojedziemy, bo po prostu musimy inaczej teraz zadecydować. I tak w tysiącu sprawach. Zresztą tak, wiecie, no najnowsze takie maryjne jakieś interpretacje to są takie, że bo kiedyś mówiło się o Maryi, że Maryja była osobą, która od samego dzieciństwa była poświęcona Bogu i jej decyzja na bycie z Józefem to była decyzja na białe małżeństwo. Czyli na małżeństwo, w której nie będzie współżycia. I dlatego ona się dziwi, że ona pocznie i porodzi syna i ona mówi, skoro nie znam męża. A dzisiaj się trochę to zmienia i się mówi tak. Maria była kobietą, która chciała mieć normalnie, tak jak wtedy tam było, męża, co najmniej czwórkę dzieci, bo posiadanie wielu dzieci to był znak błogosławieństwa. Wtedy nie było kobiet, które się poświęcały do życia w czystości. Nie było to tak, nie było to tak cenione. I teraz, jeśli to było tak, że Maryja żyje sobie w Nazarecie, ma swoje własne plany na męża normalnego i czwórkę pięknych dzieci, przychodzi anioł i mówi tak, wola Boża wobec ciebie jest inna. I ona dokonuje tego trzask, że jednak, aha, to ja dla ciebie rezygnuję z moich planów. Nie znam męża, nie wiem jak to będzie. Jak to będzie w ogóle? Ale niech mi się stanie według twojego słowa i moje plany dla ciebie drę i odkładam na bok. Idę za planem, który ty masz wobec mojego życia. To dla mnie Maryja wtedy staje się jeszcze kimś bardziej godnym czci. No.
To w tym przełamaniu Maryi, nawet no, trudno nazwać, znaczy ja to jakby inaczej bym powiedział, znaczy mnie urzeka to jest po prostu piękne, że Maryja nie rozważa, nie analizuje, tak jak normalny człowiek. Mhm.
Ale pytać można.
Tak, nie analizuje, ona pyta. Nie rozważa, a może nie tak, omówię to z mężem, a może z mamą, tylko od razu mówi tak, nie, to jest po prostu takie powierzenie, takie zaufanie dla Boga, że to, no, to jest po prostu coś przepięknego. Mm. To jest tak pociągające, że idealne. Mm.
No dla mnie to zawsze jest porażające to, jak słyszę niektórych rodziców, którzy sobie wymarzyli zdrowe i piękne dziecko i dowiadują się, że dziecko, które się urodzi, będzie chore. I potem ta pani mi mówi w radiu czy w rozmowie, że przysiędza, my mamy trójkę zdrowych. Teraz się urodziło dziecko ze zespołem Downa. I mogę powiedzieć już po 4 latach, że to było właśnie takie przełamanie, rozdarcie, że aha, czyli będziemy mieli dziecko chore jedno. I to dziecko jest największym darem. To dla mnie to jest po prostu jakiś szok w ogóle, nie? Ale to w Bogu tylko to jest możliwe, że ktoś może powiedzieć tak, dobrze, ty chcesz, żebyśmy mieli jedno dziecko chore, a my wymarzyliśmy sobie wszystkie dzieci zdrowe. No to trzask. I się zgadzamy na to. Odbieramy od Ciebie, Boże, tą małą Asię, czy tam Kasię, która będzie miała zespół Downa. I potem ci rodzice mówią, to jest najbardziej dla nas kochane dziecko. Ono zmienia życie wszystkich innych dzieci naszych. No to po prostu bez Boga to ja nie wiem, jak to byłoby możliwe, żeby coś takiego się przebiło w człowieku. Nie? I teraz na końcu ten uświęcony chleb, przełamany chleb. Zobaczcie, że komunia święta, czyli rozdanie, jest na końcu mszy świętej. Bo można byłoby tak zrobić, że przychodzimy na Eucharystię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen, i idziemy do komunii. Ale to jest pewien proces. Eucharystia jest pewnym procesem. I rozdanie Jezusa jest na samym końcu. I teraz zobaczcie, że Jezus nas uczy tego, że tak naprawdę rozdanie siebie żonie, danie swojego życia dzieciom, w moim przypadku tym, za których ja jestem odpowiedzialny, czy na parafii, czy teraz tam na uniwersytecie. Próbuję to też traktować, że to jest moje danie życia tym ludziom, za których jestem odpowiedzialny. To rozdanie ma być na samym końcu. Bo bez uświęcenia to co ja rozdam? Siebie jako faceta? Siebie, który chodzi i tylko tam coś podpisuje? Bez chęci przełamywania swojej woli czasami. Co ja dam siebie, czyli kogo? Brat Albert mówi tak, ty masz być dobry jak chleb, żeby każdy mógł podejść i sobie go wziąć. Ale co z tego, jak ja będę za kalcem? Albo będę chlebem przesolonym, albo będę chlebem twardym. Będę chlebem, który nie będzie smakował. To ja mogę być chlebem, mówię, o, ja jestem chlebem. Tylko, że nikt nie jest nim zainteresowany. Bo to śmierdzi po prostu ten chleb. Dlatego jest potrzebne te wszystkie poprzednie te etapy, żeby potem właśnie móc być ten jak chleb, który ma być rozdany. I słuchajcie, no Eucharystia dla mnie to jest po prostu pokazanie sensu w ogóle życia człowieka. Jakiegokolwiek. I kobiety, i mężczyzny. Bo sensem życia człowieka jest życie dla. To się tak ładnie w teologii nazywa proegzystencji. Jezus, proegzystencja Jezusa. Są takie prace z teologii. Że Jezus żył, teraz już mówię poważnie, że Jezus żył po to, żeby siebie całego rozdać nam. I teraz wprowadza nas Jezus w Eucharystię, w którym On siebie rozdaje nam I potem mówi tak, idźcie. Jest już po mszy. Idźcie. Ale po co ja mam iść? Po to, żeby robić to samo. Uświęcić się, przełamać się i rozdać się tym, którzy są wokół mnie. I tak naprawdę, jak my mamy mówić o męskości, to dojrzewanie do męskości to nie jest dojrzewanie do tego, żeby być jakimś, nie wiadomo jakim, mieć jakieś cechy męskie, nie wiem. Wielu świętych dla mnie tak poznaję, widzę też na zdjęciach, to nie byli jacyś tacy niewiadomo jacy faceci, z jakimiś cechami męskimi, z takim... Tylko dla mnie ich męskość, to tak naprawdę, gdzieś tam najgłębiej, to się przejawia w tym, że oni dojrzeli do tego, że trzeba siebie całego rozdać. I wielu świętych umarło dlatego, że się po prostu wykończyli. Dla innych ludzi. Święty Jan Wianney, Wincenty a Paulo. Ja myślę, że w tych kategoriach można też widzieć śmierć Jana Pawła. On już mógł sobie 10 lat wcześniej powiedzieć tak, ja już mam Parkinsona, mi już trudno mówić, mam 52 rany w jelitach, bo kula, która go przebiła mu brzuch, to w 52 miejscach miał szyte jelita, wtedy w 81 roku. Ja już naprawdę nie mam siły. A on rozdawał siebie do samego końca. Ja byłem w Rzymie z kulowskimi studentami 4 dni przed jego śmiercią. On wyjeżdża w tym wózku i ja patrzę z dołu, to okno się otwiera i on chce coś powiedzieć i już nie może nic powiedzieć. A chce. Czyli to jest człowiek, który zrozumiał, że po prostu rozdawanie siebie ma być rozdawaniem do końca. Aż do, według jakiegoś tam zdrowego rozsądku, to aż do przegięcia, nie? Ale wielu świętych tak się wykończyło po prostu, bo zrozumieli sens życia. Jak ktoś zrozumie sens życia, to właśnie się wykończy. ale Jezus sam to pokazuje, że Jezus oddaje swoje życie. Do ostatniej kropli oddaje tym, których kocha. Nie ma co tam sobie zostawiać. Nie? Jak kiedyś w Medjugorje byłem i taki ojciec franciszkanin opowiadał mi kiedyś, że przechodził koło takich 3 Amerykanek, które się chwaliły, jakie najnowocześniejsze urządzenia AGD sobie kupiły. Nie? Że ta kupiła suszarkę do ubrań, ta kupiła jakieś takie super urządzenie, tam komputerowo sterowane, że on mówi, słuchaj, obiad się sam robi, a ja oszczędzam własną energię, nie? I on się odwrócił i mówi tak, słuchajcie, a takie już były panie, mówi, słuchajcie, a co wy będziecie robiły z tą waszą zaoszczędzoną energią już w trumnie? Energia, którą mamy, życie, które mamy, siły, które mamy, one nie są do zakonserwowania, one są do rozdania. Bo one w trumnie się, to wszystko się na nic nie przyda. Jezus to pokazuje, święci to pokazują, że właśnie ostatecznym sensem i celem życia nawet nie jest to uświęcenie. Nawet nie jest to przełamywanie. To nie jest ostateczny sens. Ostateczny sens to jest taki, że ja rozdał swoje życie. Koniec. I teraz, jeśli będę szedł za Chrystusem, to On mnie tak i uświęci, i pokaże, w którym miejscu musi nastąpić przełamanie, i da mi tych, których mam rozdać swoje życie. I koniec. Jeśli ktoś ma żonę i 2 dzieci, to nie ma rozdawać swojego życia dzieciom w Afryce. Tylko już Bóg mu bardzo wyraźnie pokazał, komu ma rozdać swoje życie. Natomiast jeśli ktoś jest misjonarzem w Afryce, no to lepiej niech nie ma swoich dzieci, tylko niech już rozdaje tam tym dzieciom w Afryce. Czyli sam Bóg pokazuje, że tym masz rozdać swoje życie. Tym nie musisz, tym ktoś inny da. To tak samo jak Jezus miał bardzo mocno wycelowane miejsce, gdzie ma się dokonać Eucharystia i z kim. Miał 12 apostołów w konkretnym miejscu. Wcześniej go tam chcieli zatrzymywać, mówić coś, chcieli go zabić. Mógł już wtedy oddać swoje życie, strącić go ze skały chcieli. Nie. Ja wiem dokładnie, w którym miejscu i komu mam dać ten chleb jako swoje ciało. Dokładnie. Tak żeby i robi to teraz tak samo. Jeśli my dożyjemy do dzisiejszej mszy świętej do 11 i tam będziemy za godzinę, to znaczy, że Jezus chce tam rozdać swoje życie tym, których sobie wybrał, czyli nas wybrał do tego, żeby dał nam siebie. I my też mamy iść i pytać Boga, Boże, pokaż mi, komu mam rozdać do ostatniej kropli swoje życie. Nie konserwować go, tylko rozdać. Także te rzeczy chciałem, żebyśmy sobie teraz może się jakoś do tego odnieśli. Co jakoś myślicie o, O tym, że wewnętrzna integracja jest ważna. Ja i święcenie.
To musi się bardziej pytania. No. Bo tym razem ja się nie zgodzę.
No ja wreszcie się cieszę, że ktoś się z czymś nie zgadza. No.
Na przykład co do tego smaku, bo jest taka obawa, że na przykład jak będziemy się bardzo przejmować tym, co ludziom smakuje, jest taka pieśń, prawda? Mielą się może w tobie wzrok i smak. Aha. I w tym sensie, że dając siebie nie podkładać się pod ludzi, pod ich potrzeby.
Nie, to ja się zgadzam w 100% z tym. Mi nie chodzi, że my mamy się ludziom podobać, tylko ludziom smakować. To jest coś innego. Jezus się ludziom nie podobał, ale ludzie za Nim szli, bo czuli coś, co ich bardzo pociągało. To są dwie różne rzeczy. 200% zgody. Absolutnie nie mamy się podkładać pod upodobania ludzi.
Bądź chlebem, a nie czekoladą.
O, tak. Właśnie o tym Ty też powiedziałeś. Ja to też tak rozumiem, że Ty sobie pomyślałeś, kurczę, ja nie chcę być czekoladą. No to ja też nie chcę, ja też nie chcę. Ale chlebem, tak. Mimo, że nie jest słodki, ale daje życie. Daje pożywienie, daje... No. Nie, jakbyśmy mówili o podobaniu się ludziom, to my wtedy wchodzimy w świat mediów. Tam jest właśnie o to chodzi. Możesz być głupi, durny, idiotą, ale masz się podobać.
Tam jest lukier.
Tam jest sam lukier. A że pod spodem jest trucizna, to już jest inna sprawa. A w chlebie nie ma lukru, a jest życie. No. To mówimy o tym samym, tak.
No, z gorszy pochodnie, czy pamiętać, na biologii w czwartej klasie byśmy robić takie doświadczenie, że się brało bułkę i się żuło, i się żuło, i się żuło, i się żuło, i to ta skropie jest trawiona do glukozy, glukoza jest już słodka. Mm-hmm. To też jest jakiś taki obraz, że nie wszystko musi być na pierwszy smak przyjemny, nie? No.
Ale rzeczywiście zauważcie, że hostia nie ma smaku żadnego, nie? Ona nie ma pobudzać jakichś naszych upodobań smakowych. Natomiast pamiętam, jak mój kolega w Holandii powiedział mi, że przyszli rodzice przed pierwszą komunią swoich dzieci, mówi, przysiędza, można byłoby zamiast hostii, tych takich, które nie mają smaku, użyć takie kolorowe ciasteczka. To nie trzeba liturgisty, to chyba wystarczy człowiek, który jest zdrowy psychicznie. Także pomyślcie sobie o tych rzeczach. Może coś jeszcze ktoś może powiedzieć, że Eucharystia jeszcze czegoś innego nas uczy, bo po to jesteśmy, żeby odkrywać razem, nie? To wszystko.
Ja myślę, że a propos tego przeglądania woli, bo jednak chciałem taką książkę podtytułowaną To moje życie, to jest takie...
Jaka?
Mamo, to moje życie. Takie w ogóle amerykańskich psychologów napisane, to jest tak dosyć grubsze, skategoryzowane. Mała taka i tak dalej. Jest taki pojęcie mała kontroler. Ma to do siebie, że wybieram taką presję lub zmusza to spełnienie jej własnych oczekiwań, że jest to tak naprawdę bez przerwy jest nauczone rezygnowanie z własnych pragnień i tak naprawdę właściwie te własne pragnienia bez przerwy odpycha na bok, bo mama cały czas narzucała swoje, nie? I teraz powiedzmy właśnie w przypadku tego typu ludzi mi się wydaje właśnie, jak to powiedzieć, oni automatycznie rezygnują ze swojego. Ja pamiętam kiedyś z koleżanką w Carrefourze dokładnie i pod coś takiego, że tam powiedzmy pytam ja jakie wino kupujemy, nie? A mówię, to byśmy wzięli, nie? Mówię, słuchaj, bo co, tak, ja to piłem, a to jest posmakuje podobnie jak to, które ty zażyłeś, a tego praktycznie piłem, ono jest akurat coś tam, gdzieś tam zaproponowałem, on mi dobra, dawać, nie? I że tam nawet ja tylko zaproponowałem, ona już po prostu osłabła na dzień dobry i ten, nie?
Dla mnie to jest kluczowe słowo, co powiedziałeś, automatycznie. To nie ma być automatycznie. Jeśli ktoś ma złamaną swoją wolę od dzieciństwa, to on idzie przez życie i mówi, no róbcie ze mną co chcecie, nie? Ale to jest automat. To on tego nie decyduje o tym. A ja mówię o tym, że Jezus nie miał złamanej swojej woli, natomiast potrafił ze swojej woli zrezygnować. To jest zupełnie inna sprawa.
I teraz powiedzmy, jak tutaj, jak my, którzy gdzieś, każdy gdzieś nas, co by gdzieś tam nie złamanego ma, jak to zrobić, żeby tak powiem, jednak Bóg jest potężny. Nie? I powiedzmy, ja wiem, że w jakiś sposób mam swoje pragnienia. Wiem, że jak nie spełnię Bożych pragnień, to przegram na tym. A z drugiej strony, w jakiś sposób chcielibyśmy być pod presją tej potęgi Bożej i tego, że nie wiem, czy to o co mi chodzi.
Próbuję.
Jak rozeznać, kiedy możemy się złamać, a kiedy
to jest, nie jesteśmy... To jest kwestia rozeznania, to jest kwestia tego, jak to zrobić, żeby był trach, a nie żeby po prostu, żeby z automatu coś zrobił, nie? Właśnie chodzi o to, o podjęcie decyzji, Boże, ja Ci, właśnie tak, co ktoś powiedział, ja Ci dobrowolnie oddaję moją wolę, a nie pozwalam na to, żebyś Ty mnie po prostu zmiażdżył swoją potęgą, nie? O to mi chodzi tutaj.
Myślę sobie, że trak jest możliwy tylko wtedy, kiedy ten kawałek chleba jest zintegrowany, nie? Zrozumiony, czy rozmiękczony, czy
rozmiękczony. No to tak plastelina, nie? Tak.
No właśnie, to wtedy się po prostu nie złamie.
Ale mówiliśmy o darach Ducha Świętego, bo ja do końca nie mam też odpowiedzi na to, kiedy ja mam powiedzieć tak, nie, ja muszę teraz przeprowadzić swoją własną wolę, to jest moja decyzja i ja tak zrobię, a kiedy mam stanąć przed Bogiem z tą niby własną wolą i powiedzieć tak, aha, no to dziękuję, to ja z własnej woli rezygnuję, wolę to, co Ty chcesz. Do tego jest potrzebna modlitwa i to właśnie rozeznanie. Nie jest to prosta sprawa. Nie jest to prosta sprawa.
Ja sobie myślę, że Bóg mówił przez Ezechiela, nie? Umieszczę moje prawo w głębi ich jestestwa. Nie? Ja sobie myślę, przynajmniej ja to tego czytuję, że to jest taka trochę Boża obietnica na to, że jeżeli my współpracujemy z Bogiem, z łaską i przyjmujemy Ducha Świętego, to Bóg niejako swoje pragnienia wkłada w nasze serca. Nie? I wtedy niejako te nasze pragnienia są kształtowane według Bożego prawa, według Bożego
wolidania. Tylko jak one harmonizują ze sobą, to jest super, ale nieraz są nasze pragnienia i Bóg wkłada własne pragnienia. I nagle a to nie pasuje w ogóle. Jak harmonizują, to jest super. Typu, bo ja wiem na przykład, jak rozeznać powołanie. Jednym z pierwszych znaków rozeznania powołania jest pragnienie, które ja mam w sercu. Czyli jeśli ktoś mówi tak, przysiędza, czy ja mam iść na księdza? Czy mam iść do seminarium? Jak to rozpoznać? To pierwsze moje pytanie jest takie, czy Bóg dał Ci pragnienie tego? Bo jeśli to mama Twoja pragnie, a Ty nie, no to jest dla mnie już pierwszy znak, że nie, nie? Ale jeśli Ty pragniesz, ale są pewne jakieś tam wątpliwości czy przeszkody, to dla mnie pragnienie, które Bóg Ci dał, które harmonizuje jeszcze z Twoim pragnieniem, to jest to już pierwszy znak, że może być powołanie. Ale jak jest konflikt, że tobie się wydaje, że Bóg chce, bo ci babcia, dziadek, wujek i sąsiadka powiedzieli, że tak na księdza tak wyglądasz, no, a ty nie chcesz, to dla mnie ten konflikt jest znakiem też wyraźnym.